owocu kopru wspomagający apetyt i wspierający trawienie. Appetizer Senior. Aflofarm.
Po reklamie.
Chcący zaszczepić się na COVID jeszcze poczekają. Komisja do spraw Pegasusa chce doprowadzenia Ernesta Bejdy na przesłuchanie. Plaża w Sopocie będzie większa.
Rock Radia.
Agnieszka Lipińska. Szczepienia przeciw COVID-19 z czasowym poślizgiem. Część uprawnionych nie dostała jeszcze skierowań na szczepienie, a ci, którzy już je mają, i tak nie mogą przyjąć preparatu, bo nie ma go jeszcze w punktach szczepień. Apteki mogą zamawiać najnowsze szczepionki na COVID w praktyce dopiero od jutra. Ministra zdrowia Izabela Leszczyna jednak uspokaja.
Myślę, że w ciągu 3, maksymalnie 4 dni będziemy mogli się szczepić przeciwko COVID najnowszą szczepionką.
Resort kupił w tym roku nieco ponad 1 000 000 dawek. Pegasus posłużył do paraliżowania działalności posłów w trakcie kampanii wyborczej. To służby przeprowadziły wybory parlamentarne w 2019 roku, ocenił europoseł KO Krzysztof Brejza, który zeznawał dziś przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Już po raz drugi przed komisją nie stawił się natomiast były szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego w czasach rządów PiSu Ernest Bejda. Komisja złoży do sądu wniosek o karę grzywny i dodatkowo o doprowadzenie go na kolejne przesłuchanie, mówi przewodnicząca komisji posłanka Magdalena Sroka.
Powinniśmy jako komisja poza wystąpieniem o ukaranie do sądu okręgowego karą pieniężną. Powinniśmy równocześnie rozpoznać wniosek o doprowadzenie Ernesta Bejdy. Nie wiem, czy jest większy sens, żeby bawić się z panami w kotka i myszkę. Rozumiemy ich postawę, nie akceptujemy jej.
Wezwanie komisji zignorował też były szef ABW Piotr Pogonowski. W jego sprawie do sądu został skierowany taki sam wniosek. Dwie interwencje Straży Granicznej wobec cudzoziemców na lotnisku Chopina w Warszawie. Najpierw wyprowadzili z samolotu 49-letniego agresywnego obywatela Indii, który mimo anulowanej wcześniej karty pokładowej wszedł na pokład i nie chciał wyjść. Pół godziny później funkcjonariusze znów musieli interweniować, tym razem wobec 42-letniej Dunki, która po wylądowaniu samolotu z Kopenhagi mimo zakazu zapaliła papierosa w toalecie, a potem chciała opuścić samolot nie czekając na przyjazd autobusu. Kobieta była niepełnosprawna ruchowo, dlatego wezwano pogotowie. Podczas badania Dunka uderzyła lekarza w twarz. Obie sprawy skończyły się mandatami. Watykan ucina dyskusję o wyświęcaniu kobiet na diakonów. W ocenie papieża sytuacja jeszcze do tego nie dojrzała, oświadczył szef dykasterii nauki wiary. To rozczarowanie dla tych, którzy wierzyli, że trwający synod może otworzyć drogę do zmian. Jego obrady mają się zakończyć w tym miesiącu. I na koniec zmieniamy temat. Na plaży w Sopocie rozpoczynają się prace związane z refulacją, czyli naniesieniem na nią piasku z dna Zatoki Gdańskiej. Dzięki temu plaża będzie wyższa niż poziom morza, mówi Marek Niziołek z Sopockiego Urzędu.
Plaża zostanie również poszerzona. Minimalnie będzie miała 40 metrów. Aktualnie ma w tym miejscu szerokość do 30 metrów.
Cały 700-metrowy odcinek plaży ma być jak nowy za 3 miesiące.
Niezły gość w Rock Radio.
Paweł Małaszyński jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam, hej.
Co tam u ciebie słychać?
A ja tak zacznę. Dużo zmian w życiu zawodowym przede wszystkim w ostatnim roku.
Nowa płyta
zespołu Kochis. Serial w tym roku? Chyba nie, w tamtym jeszcze.
No tak, ale jeszcze są film, jest na Prime, który cały czas można oglądać.
To z przygody już sprzed tam półtora, dwóch
tak
lat.
Tak, to się rozmawia z aktorami, tak.
No tak, ale ważne, co się robi teraz.
To jest jak z gwiazdami, tak. Z gwiazdami, że światło dociera.
Aha,
do nas.
Z tymi gwiazdami.
Do
tak.
nas dociera światło.
Bo tylko te gwiazdy uznaję, więc.
Dobrze, w ogóle wierzysz w takie talizmany, te rzeczy?
Tak, po trochu tak, oczywiście. Po trochu horoskopu, gwiazdy, oczywiście kamienie, runy. I tak dalej, karty, ale mówię tak, pół na pół, tak? Jak zawsze mówię, że jestem chłopakiem, który buja w obłokach, ale stoi twardo na ziemi.
Dobrze.
Dosyć wysoki jestem.
To ogarniasz przy okazji
tak,
większy...
całą perspektywę, całą przestrzeń, oczywiście, że tak.
Nazywam się Milion. Dobrze, Kochis, nowy początek, nowe otwarcie, nowa płyta. Tak. Dlaczego to jest nowy początek?
13 września ukazała się nasza najnowsza płyta, po prostu Kochis. Wszyscy pytają właśnie, dlaczego teraz Kochis, powinno się tak nazwać debiut, tak? To jest 8 płyta. No dlatego, że też dużo się zmieniło w zespole. No ten rzeczywiście rok 2023 i 2024 był takim rokiem przełomowym dla mnie, dla zespołu, dla mojego życia zawodowego, jak już to mówiłem. Mhm. A jeżeli chodzi o sam zespół, to Przede wszystkim dlatego, że płyta miała się ukazać tak naprawdę 1,5 roku temu. Ale nagle, kiedy byliśmy gotowi już do nagrania pierwszego demo, nagle niespodziewanie odszedł od nas nasz perkusista Adam, więc zostaliśmy sami. Zanim znaleźliśmy perkusistę na jego miejsce, to zanim przystąpił do realizacji nowego materiału, najpierw musiał się nauczyć ponad 25 utworów, żebyśmy mogli koncertować i mieć ciągłość w koncertowaniu, więc na to poświęciliśmy trochę czasu. Kiedy się już poczuł dobrze w tych naszych meandrach koncertowych, powoli dostarczaliśmy mu nasze nowe utwory, nad którymi pracował, więc to się też trochę przedłużyło. Kiedy już byliśmy gotowi do wejścia do studia, bo perkusję już nagraliśmy, nagle się okazało, że nasz producent od wielu, wielu lat, Daniel, zrezygnował. Życie też przewróciło mu się do góry nogami, więc odszedł od nagrywania zespołów. Postawił na inną kartę, co trzeba było zrozumieć, więc znowu zostaliśmy sami. I oczywiście pierwszym pomysłem był oczywiście Krzysiek Murawski, nasz bardzo dobry znajomy od wielu, 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 wielu lat w Białymstoku. Chcieliśmy z nim nagrać tę płytę, no ale Krzysiu nie miał czasu, miał inne zespoły. I tak przeczekaliśmy znowu 1,5 roku, no i dopiero w styczniu 24 weszliśmy do studia i powiedziałem: słuchajcie, zapomnijmy o tym wszystkim, co się wydarzyło, zapomnijmy o przeszłości. Mówię, jesteśmy z nowym materiałem, z nowym perkusistą, z nowym producentem. Kurczę, zróbmy najlepszą płytę, na jaką nas stać. Jesteśmy Kochis. Wyrzuciłem do kosza stary tytuł albumu, starą okładkę, bo wszystko było gotowe, bo to miało być Two Songs from the Shattered Sea. No i stwierdziliśmy, że to musi być silna, mocna nazwa, nowy początek, właściwie wracamy do korzeni, po prostu Kochis.
Co wniósł nowy producent?
Oj, to już jest magia. To tak naprawdę nie wiem, bo rzeczywiście wszyscy bardzo, bardzo chwalą tę płytę, z czego jesteśmy bardzo zadowoleni. Nawet dzisiaj ukazał się nowy numer Teraz Rocka, jeszcze pobiegłem przed naszym wywiadem, żeby go kupić, bo wiedziałem, że czeka na
następne. Co, o 22? Kioski jeszcze są otwarte?
Aha, bo to jest 22? A kurczę,
nie spodziewałem.
Ale to dzisiaj właśnie dzisiaj o 22, przed 22, przed tutaj, tak, to był taki jeden kiosk otwarty na moim osiedlu, więc tam pobiegłem, tam pani zawsze wie, że przed 22
przychodzę. Zostawiła na ciebie, dobrze.
Okej. Także dzisiaj się ukazała recenzja, jesteśmy bardzo zadowoleni, słuchaj, 4,5 gwiazdki w Teraz Roku, to naprawdę zacne. Także wszyscy bardzo ładnie mówią o tej płycie i dobrze, niech ona sobie żyje. A co zrobił Krzysiek Murek Murawski? No, to jest w ogóle magia. Ja nie wiem, jak on to zrobił. Nawet wczoraj miałem przyjemność z nim rozmawiać, bo nagrywałem utwór Bilego Idola do takiego jednego projektu.
Tajemniczego?
Tak, na razie tajemniczego. I też mu o tym mówiłem, że dużo i często pytają mnie o ciebie, o tym, co udało ci się zrobić z naszym zespołem. Się tylko uśmiecha. Nie chcę zdradzać swoich tajników, ale rzeczywiście miał zupełnie inne podejście niż Daniel. My też oczywiście byliśmy przyzwyczajeni do pracy z Danielem. On pracował z nami przez 20 lat. Każdą płytę z nami nagrał. Murek był czymś nowym. Ale wiedziałem, że chcę spróbować, bo słyszałem płyty, wyprodukowane płyty przez Murka i wiedziałem, że on ma też wykształcenie muzyczne i może mieć zupełnie inne podejście, więc ta praca nie była łatwa, była trudna bardzo, bo on miał zupełnie inne podejście do każdego z nas. Chłopaki grali na innych gitarach, on od początku wiedział, jakie chce, żebyśmy mieli brzmienie. Pracował zupełnie inaczej z moim głosem, wiedział, na co mnie stać i jak to może wyciągnąć. On też ze względu na swoje wykształcenie muzyczne, no, wymyślał zupełnie inną interpretację tych utworów i tak samo wymyślał różnego rodzaju przecudowne harmonie wokalne, do których ja też nigdy nie byłem przyzwyczajony. I ja podchodziłem do tego dosyć bardzo sceptycznie, bo mówię, za dużo grzybów w tym jednym barszczu, ale kiedy wszedłem do reżyserki i odpalił mi jakiś pierwszy utwór, który gdzieś tam delikatnie został zmiksowany, i jak zobaczyłem, co on z tym wyprawia, to powiedziałem sobie, kurczę, no nie mogę zrobić nic innego, niż tylko zaufać mu i podążać tą ścieżką, bo to, co usłyszałem, to powiedziałem, wow. Ale jak on to zrobił, co on nacisnął, gdzie przesunął wajchę, tego nie wiem.
Ma takie dwa heble, to bliskość,
to
oddalenie.
To po prostu zrobił chyba ciszej i głośniej, tylko tyle.
A w ogóle zauważyłeś, że nie ma zespołów? Jak gdzieś widziałem takie zestawienie, jeśli chodzi o listy przebojów, że tam lata 80., 90., to było jakieś, to było jakieś tam godzinowe zestawienie, już nie chcę teraz zmyślać tych statystyk, natomiast przełożenie było takie, że w 2023 to jest po prostu, nie wiem, jakiś promil, z czego ten promil w połowie to byli Beatlesi, którzy nagrali swój ostatni singiel, tak? Więc z czego to się bierze?
Now and Then, tak?
Tak.
Ale to też jest niesamowite, że zobacz, że po tylu latach, nagle w roku 24, na początku 24 roku Na pierwszych listach Billboardu jest płyta The Rolling Stones, którą uważam za wybitną po tylu latach. To jest po prostu niesamowite. Oni po prostu wchodzą do studia i grają. Nie ma tam nic z jakby ze współczesnej elektroniki czy czegokolwiek. Nie zmieniają tego swojego stylu. Oni chyba tylko raz w życiu zmienili, jak większość wtedy zespołów w latach 80., kiedy panowało disco, tak?
Tak.
Więc oczywiście
wszystko było takie plastikowe.
Tak, i Kiss zrobił taką płytę disco trochę, powiedzmy, tak? I Queen Hot Space zrobił taką płytę disco w tym klimacie. I Rolling Stones, bo wszyscy chodzili do tego samego klubu 54. I tam po prostu wciągali ten talent disco bardzo mocno i bardzo im się podobało. I spoko, dlatego
no tak, no komu
szli w tym kierunku. I po tylu latach i Beatlesi, i Rolling Stonesi znowu byli na pierwszych miejscach.
Ale to o czym świadczy?
To świadczy o tym, że muzyka rockowa ma się dobrze. Absolutnie.
Tak myślisz?
Ma się dobrze pod względem, że tak powiem,
dopóki stary, tworzą ją Beatlesi
dokładnie,
i Stonesi.
Dokładnie.
Jeszcze jakby Jim Morrison zmartwychwstał, to jeszcze
kurczę,
by było lepiej.
No nie wiem, jakby to było z Dorsami w dzisiejszych czasach. Rzeczywiście, to mnie najbardziej interesuje. Też bardzo mnie interesuje, co by Lennon zrobił w dzisiejszych czasach, na przykład i Freddie Mercury z Queen. No. Są tacy ludzie, ale myślę, że w Europie czy w Stanach Zjednoczonych jeszcze ta muzyka rockowa dobrze się trzyma. Jest mnóstwo miejsca na nią, jest mnóstwo zespołów. Nie jest to też muzyka pierwszego sortu, można powiedzieć.
Znaczy
że
tego mainstreamu, takiego wydawniczego, tak?
Dokładnie, więc, ale myślę, że te kapele spokojnie się z tego utrzymują. Tak czy siak, nie mówię o gigantach, Metalice, tak? Czy teraz chyba schledę przejęła, że tak powiem, Taylor Swift, której ja na przykład kompletnie nie rozumiem fenomenu, tak? Znaczy to wszystko hula i gra, tak jak Beyoncé, tak? Ale że aż tak. Boom, nie, to kompletnie jest to dla mnie niezrozumiałe.
Masz wrażenie, że nie chcę wyjść, znaczy trochę chcę, bo lubimy sobie narzekać, bo to jest nasza specyfika narodowa, nie, ale że ja mam wrażenie, że z pokoleniem moich rodziców ja zabierałem ich muzykę, słuchałem ich muzyki i jakoś się dogadywaliśmy.
Tak.
Moi rodzice ze swoimi rodzicami się gorzej dogadywali, a ja z kolei mam wrażenie, że pokolenie moich dzieci to jest jakaś przepaść. Właśnie te wszystkie Taylor Swift i te jakieś zjawiska, których ja nie kumam kompletnie. Już nie mówię o jakichś tam Young Laosiach czy innych.
Ja takich, nie wiem, co to jest. No,
I może dobrze.
No wiesz, ale no też trzeba to uszanować. No, zmieniają się czasy, zmieniają się pokolenia i okej. Mhm. Mój syn też nie jest rockowy. Mój syn wszedł, no co też się cieszę trochę dzięki mnie, jest hip-hopowcem, tak?
To tak jak mój.
No właśnie, więc widzisz, więc to jest myślę to pokolenie i to jest pewna prawda, która do nich dociera. Poprzez tych wszystkich szczyli, tak? Kłe Bonafide, Taco, Mata, tak? No to są myślę kolesie, którzy mają w dzisiejszych czasach coś do powiedzenia, mówią to głośno i to dociera do młodych.
Paweł Małaszyński jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomasz Ambroże Obertyn, ja wciąż na posterunku. Wrócimy do was już za chwilę, także pod żadnym pozorem nie kręćcie gałką na radioodbiorniku, tym bardziej, że teraz gramy klasycznie i rockowo, jak to w Rock Radio.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM. Niezły gość w Rock Radio.
Tomasz Ambroży Obertyn za sterami, a dzisiaj ze mną w studiu jest Paweł Małaszyński.
Ja się cieszę na przykład też z tego, że kiedy Jeremiasz zaczął słuchać tych wykonawców, o których przed chwilą powiedziałem, ja go zaraziłem, mówię, to zanim zaczniesz ich słuchać, to posłuchaj sobie Molesty, posłuchaj sobie Kalibra, posłuchaj sobie Paktofonikę. On nie wiedział o tym, nawet sięgnie sobie po wzgórze, ja patrzę, proszę bardzo, tak? No to były, no przede wszystkim musisz Jeremiasz poznać. No faceta, którego ja podziwiałem po prostu i był dla mnie pierwszym takim facetem, który połączył wszystkie subkultury, bo wszyscy go słuchali i do wszystkich docierał, czyli świętej pamięci Magik. Ja go uwielbiałem. Go, kiedy go po raz pierwszy usłyszałem w Plus i Minus, gdzieś tam w jakimś teledysku puszczanym, gdzieś głęboko w nocy. Wiedziałem, co to jest? Jakaś psychodela. Ale to
no dokładnie
ta księga tajemnic, ich pierwsza płyta, ona jest po prostu wbija w fotel. No, potem oczywiście nie mówiąc już o Paktofonice, także szkoda, że no Magik, jak napisał w tej kartce, musiał wyjść, tak? Co mnie zawsze, że tak powiem, doprowadza taki i przechodzi przeze mnie taki dreszcz zawsze, kiedy mówię, kiedy czytasz kartkę zostawioną przez syna na biurku, przepraszam, musiałem wyjść i widzisz otwarte okno. Przerażające, no. Szkoda, bo to był bardzo mega utalentowany facet i też miałem okazję poznać Paktofonikę i miałem okazję poznać syna Magika swego czasu, więc bardzo, bardzo, że tak powiem, też tej subkulturze kibicuję, bo myślę, że to oni dzisiaj są takimi poetami, którzy docierają do młodego słuchacza, a muzyka rockowa...
Którzy mają coś do powiedzenia.
Tak, bo... mają coś do powiedzenia, a widocznie
w przeciwieństwie do nic jej, nie ujmując jej rzemiosłu i w ogóle tak, osobowości Taylor Swift, mam wrażenie, nie ma nic do powiedzenia. Znaczy ona ma, bo...
Znaczy, powiedzmy tak, no ta wrażliwość do mnie nie dociera, ale ja też szanuję ludzi, którzy ją kochają.
Oczywiście, absolutnie.
To jest, jakby... To jest dosyć naturalne, ale dlatego mówię, a ta muzyka rockowa być może, wiesz, no muzyka rockowa zawsze kojarzyła się z buntem, tak?
Była wolnością, wpisana, buntem, tak? Niezależnością.
Widocznie my nie mamy się przeciwko czemu buntować. Albo ta nowa, współczesna młodzież. Chociaż, wiesz, jak ja ich widzę i poznaję na koncertach, to oni noszą koszulki, wiesz, Misfits, noszą koszulki The Doors, noszą koszulki Nirwany, tak? Więc, wiesz, no... Czyli jest jakaś nadzieja i wiesz, i szukają czegoś, tylko to są takie małe już grupki, tak? Ale wierzę
Metallica
w to...
wystrzeliła przecież po Stranger Things na przykład.
No to
młodzi ludzie odkryli Metallica.
Ale to jest też fantastyczne, no jak przecież ja znam całą dyskografię Kate Bush. No przecież kocham ją w ogóle od lat 80. chyba. Kiedy widzę, słyszę kawałek w Stranger Things, mówię Kate Bush, a nagle cały świat oszalał. To jest mówi dla mnie, ej, wait a minute. What the you know?
Tak.
I mówisz, zaraz, bo ta młodzież, no jakby, no widzisz, no i warstwa tekstowa, warstwa muzyczna, jest to coś, dlatego tak wracają też lata 80. To jest coś, co dociera do tych młodych ludzi też, czyli gdzieś jest ten zalążek, że na czymś może zależy, tylko może trzeba też uświadomić i pokazać, żeby posłuchali, tak, przez moment. Więc tak samo jak mój syn poznał The Clash też przez Stranger Things,
no tak,
bo tak się zakochał, że kupił sobie pierwszą, że tak powiem, tą składankę muzyczną, tak, soundtrack z pierwszej części, a tam było The Clash, tam była sama podstawa rocka, tak, i lat 80. A co to, no to jest świetne. To jest świetne, proszę cię.
Synuś.
Z czym do ludzi, no.
No dobrze, do muzyki jeszcze wrócimy, a jakie były twoje ostatnie zajętości aktorskie?
Ostatnio to tak, że tak powiem, to teatr. Bardzo, bardzo dużo teatru, bo życie moje teatralne się trochę zmieniło. Musiałem odnaleźć swoje nowe miejsce w tym środowisku i jest dobrze, że tak powiem. No, dużo, dużo, dużo pracy. Cieszę się, że przygarnęło mnie Tito Production, Wojtek Malajka. Zrobiliśmy teraz Rodzinne Rewolucje.
Tak.
Nowa premiera. Wcześniej jeszcze Karol Bytner i Wydział Produkcji z Arturem Barcisiem, Barabum.
Tak.
I tak naprawdę muszę ci powiedzieć, że mój kalendarz teatralny w tej chwili jest zajęty do końca 2026 roku. Już tak na 2 lata do przodu.
To są spektakle, z którymi dużo podróżujecie?
Dużo podróżujemy, no a jeszcze czekamy w przyszłym roku, w 25 premiera 2 spektakli, o których na razie nie mogę mówić, bo cieszę się, że też rozpocząłem współpracę jeszcze z jednym teatrem, na którym mi zależało i ta współpraca się uda najprawdopodobniej. Nie mogę na razie jeszcze mówić, dopóki nie powstanie obsada. I tak to wygląda. Więc trochę mam na bakier z filmami i serialami. Jakoś nie mam ciekawych propozycji, więc skupiam się tylko i wyłącznie
na teatrze. Poczekaj, no bo ja rozumiem, że Nieobliczalna to jest dla ciebie już przeszłość, trochę zamierzchła, ale to było ważne dla ciebie wydarzenie aktorskie,
bo oczywiście.
Na twoje amplua miałeś okazję wcielić się w postać nie amanta, nie żołnierza.
No trochę amanta też.
Trochę
jest.
Amanta, tak.
No, powiedzmy, ale... że przystojny facet, ale potwór.
Ale potwór, no. To jest jego.
To też było właśnie, to było pewnie też takie typowe zagranie, żeby potwór, który siedzi wewnątrz, miał też piękną twarz, powiedzmy, tak? Czy to piękne te fizis, tak? Czy tak? Przecież ja uważam, że nie mam już tak pięknego fizis.
No co ty?
Nie, no ale okej, okay, no nie mnie o tym dyskutować.
20 milionów kobiet,
słuchaj. Zrobiłem to najlepiej, jak potrafiłem w tamtym okresie, próbując oczywiście swoich sił razem z Trzaskalskim i resztę pozostawiamy, że tak powiem, publiczności, tym, którzy widzieli ten film, wiesz. No, ja nigdy nie jestem w stanie ocenić samego siebie. Zdaję sobie z tego sprawę już od wielu, wielu, wielu lat, że musisz się uzbroić w taki pancerz, że nie wszystkim też jesteś w stanie sprostać zapotrzebowaniu, tak jakby nie wszystkim musisz się też do końca podobać, tak jest w tym zawodzie, czy to jest obojętnie, czy jesteś na deskach teatralnych, czy filmowym ekranie, czy telewizyjnym, czy nagrywasz płytę, widzą cię na koncercie, każdy ma prawo cię ocenić i myślę, że to jest największa wartość pogodzenia się z samym sobą, że zawsze gdzieś tam za tą swoją pracę artystyczną będziesz oceniany i to jest... To jest ważne, żeby z jednej strony nie denerwować się porażkami, upadkami, a z drugiej strony nie obrastać piórka, kiedy cię chwalą, tak? Żeby trzymać tą gdzieś tam równowagę. Więc...
No to jest zawód pełen paradoksów i pełen napięć.
Tak, i takie napinanie się, tak jak wcześniej mówiłem o tym sukcesie, o tej iluzji sukcesu, bo tam też chyba nie dokończyłem, to jeżeli sobie stawiamy za cel też uzyskanie w ciągu właśnie tych 5 lat jakiejś... tego sukcesu, osiągnięcia pewnego szczytu i to nam nie wychodzi i zespół ma się na przykład rozpaść, albo mam ze względu na krytykę jakiejś mojej roli nagle mam zrezygnować z tego zawodu, to nie o to w tym chodzi. Rozumiesz? No to musisz się mierzyć też z tymi porażkami, bo zawsze znajdzie się mnóstwo ludzi, którzy będą ci rzucać kłody pod nogi, albo którym się nie będziesz podobał. I tak jak mówi zawsze mój kolega, słuchaj, no nie jesteśmy dolarami, nie musimy się wszystkim podobać. I ja się tego musiałem przez lata nauczyć, naprawdę. Bo jeszcze jestem pokoleniu, które egzystowało bez internetu, więc nie zdawałeś sobie z tego sprawy. Teraz krytykiem może być każdy. A dla mnie najważniejszym krytykiem jest publiczność.
Ta krytyka internetowa cię przejmujesz się nią?
Jeżeli ona jest konstruktywna, znaczy wiesz, ja też od wielu, 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 wielu lat naprawdę, uwierz mi, nie czytam tego właśnie z tego powodu, no żeby się nie denerwować, a z drugiej strony nie obrastać w piórkach. No jak świetnie, o jaki genialny. Nie, no bo ja mam bardzo krytyczne.
Bo to są dwa jakby nurty tej krytyki. Jedna rzecz to jest to, na co jesteś wystawiony od szkoły, czyli ciągle egzamin, jakieś ciągłe sprawdzanie każdy spektakl, każda premiera i krytyka ludzi, którzy się znają, ona też nie musi być jakaś bardzo obiektywna, ona też może dotykać, może nawet bardziej. I ta krytyka taka powszechna, masowa, internetowa, to są dwa wątki, jakoś je rozróżniasz?
Wiesz co, ja tam dawno o sobie nie czytałem, ale sobie jestem w stanie wyobrazić po tym, co sam przeżyłem kiedyś i też się musiałem tego jakby nauczyć. No każdy ma prawo nas oceniać, a w szczególności kogoś, kto uprawia taki, a nie inny zawód, bo artyści w pewien sposób zawsze uważałem, że są egoistami, czyli tworzą coś dla siebie. Ja bardziej tutaj myślę teraz o muzyce na przykład, tak? Bo będąc w tych dwóch, znaczy, że tak powiem, przestrzeniach, to z jednej strony jestem odtwórcą, tak w teatrze. W muzyce jestem twórcą, bo sam jakby jestem sterem i żeglarzem, tak? Na scenie zakładam pewnego rodzaju maski, na scenie muzycznej stoję nagi, bo tam stoi Paweł, tam ja nikogo tam nie udaję, tak? Ale staram się w każdej z tych przestrzeni być wiarygodny, no i pozostawiam tą ocenę już publiczności, która przychodzi na dany spektakl, czy ludziom, którzy oglądają dany film. Jedni powiedzą, że to jest super, wybitne, fantastyczne, ja to kupuję, drugi powie, że to jest po prostu no badziew i aktorskie drewno, tak? Kiedyś, dawno temu przeczytałem i to mi coś bardzo spodziewałem, to gdzieś przeczytałem jakąś recenzję czegoś tam i pierwszy taki wpis, bo to staram się nie wchodzić poniżej, to był taki, to ten przeterminowany aktor.
Paweł Małaszyński jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia, Tomasz Ambroży Obertyn, ja również na posterunku i za chwilę do was wrócimy, a teraz czas na klasykę rocka.
Niezły gość w Rock Radio 103 i 7 FM.
noc, a w życiu jakby piękniej. Byłem z nią parę chwil, było tak namiętnie. A teraz jestem tu, ludzi tłum, a myśli takie dziwne. Nie wiem, czy sam tego chcę, lecz nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Już jakiś czas nie ma jej, tańczę, wódkę piję. Może dziś to będziesz ty, przecież mama cię nie zbije. Jesteśmy tu, ludzi tłum, a myśli dookoła. Nie wiem, czy sam tego chcę, chyba jedź do domu. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Później gdzieś widziałem ją, znowu była z innym. Krzyczał coś, szarpał ją, uciekła do windy. A teraz jestem tu, ludzi tłum, i znowu myśli dziwne. Może bym mógł zostać z nią, i nikt tu nie jest winny. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Myślę, że nie stało się nic. Nic, nic. Myślę, że nie stało się nic. Nic, nic. Myślę, że nie stało się nic.
Niezły gość w Rock Radio.
Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku w Rock Radio. Niezłym gościem dzisiaj jest aktor Paweł Małaszyński.
Mnie prawie od 10 lat nie ma. I być może, wiesz, ludzie też mnie kojarzą tylko z Magdy M, tam z twarzą w twarz, z oficera, tak? Ja też uważam absolutnie, bo jestem krytyczny wobec siebie, że powinno się określać aktora i mówić o nim, jeżeli chodzi o rzeczy, które robi tu i teraz, a nie o to, co zrobił 20 lat temu. To jest, myślę, ważne. Więc ja sobie gdzieś to żyję w symbiozie z tą krytyką, wiesz, jakby, która gdzieś tam dociera do mnie, bo ja, tak jak mówię, ja mam święty spokój, taką równowagę psychiczną, nie wiedząc, wolę nie wiedzieć, co się mówi o mnie, o moich rolach, czy o moich, że tak powiem, decyzjach różnych życiowych.
Też to środowisko nasze i te możliwości, które daje ten nasz show biznes, są inne. Wczoraj sobie obejrzałem serial Pingwin. Colin Farrell, który... No, genialne.
Tak?
Genialne. Znaczy, moim zdaniem świetne. No i masz Colina Farrella, który jest takim typowym po prostu amantem, no bo takie ma warunki, tak?
No tak.
I nagle dostaje możliwość przeistoczenia
też
się.
Też właśnie bardzo...
I to jest super,
bym,
nie?
No też bym tak bardzo chciał i jakby, wiesz, ja cały czas jestem w blokach startowych. Gdzieś tam staram się też dbać o siebie, tak? Bo to jest wiadomo, nigdy nie wiesz, co do ciebie nagle przyjdzie. No ale też zdaję sobie sprawę, w jakim miejscu się znajduję, no, że te propozycje, tak jak do niektórych moich kolegów, nie przychodzą i być może nie przyjdą. Być może początek mojej drogi aktorskiej był bardzo skomercjalizowany i po prostu gdzieś tam w pewien sposób odrzucono to, tak? A ja, żeby robić coś, co mnie interesuje, ciekawi, co chciałbym doświadczyć, potrzebuję do tego narzędzi. Tych narzędzi nie mam. Te narzędzia posiada producent, reżyser, tak? Więc musi paść taka taka propozycja, a i taka chęć złamania na przykład, powiedzmy, wizerunku, tak jak miałem możliwość nieobliczalnej, czy mi się to udało, to już nie do mnie należy zdanie. Ja od razu wszedłem na tego konia, bo mówię, jak spadać, to z wysokiego konia, a dwa, no być może nigdy nie będę miał możliwości zagrania takiej roli. I jakby zagrałem, zrobiłem, podobnie jak inne rzeczy, i nic się nie wydarza, tak? Więc ja też jakby jestem z tym pogodzony i łatwiej mi jest po prostu też żyć i egzystować w tym zawodzie, bo ja się na to nie napinam i podchodzę do tego z dystansem, tak? Mhm. Bo nie jestem w stanie nic zrobić, no jakby, no... Chyba, że jak Meryl Streep zacznę skupować scenariusze, sam reżyserować i siebie obsadzać. No, też tak można.
No jest to jakaś opcja.
Tylko nie mam tylu pieniędzy. Czyli dalej potrzebuję narzędzi.
No ale może, wiesz, no, znajdziesz jakiegoś tego producenta.
Ale dlatego bardzo realizuję się w teatrze i z tego jestem bardzo zadowolony, poza tym, co się wydarzyło w moim
teatr
życiu.
To jest najważniejszy dom dla aktora?
Myślę, że tak, jak najbardziej. To jest,
bo to też
jest najlepszy...
różni młode pokolenie aktorskie.
Ale oczywiście, że tak, bo każdy podchodzi do tego zupełnie inaczej. Ja jestem aktorem teatralnym, do tego mnie uczono w szkole, do bycia w teatrze, do tego, żeby dzielić się swoimi emocjami i swoim postrzeganiem świata z innymi, żeby być w dobrych relacjach z kolegami, z którymi tworzę, bo wszyscy gramy do jednej bramki. Mnie taka praca bardzo interesuje, bardzo spala i zawsze, kiedy nie było, że tak powiem, filmu czy serialu, który oczywiście kocham wielką miłością, no to zawsze wiedziałem, że mam ten swój teatr, który się nagle po 20 paru latach rozpadł. Tego też, to było dla mnie też bardzo traumatyczne przeżycie, bo musiałem odejść z miejsca, w którym zapuściłem bardzo korzenie i tam jest moje, tam było moje serce, to była moja rodzina, ale z rodziną się dobrze wychodzi, tylko na zdjęciu się okazuje i nie sądziłem, że do tego dojdzie, ale no, taka jest czasami rzeczywistość.
Szelawin, no.
Tak.
Miejmy nadzieję, że wiesz, to będzie jakiś nowy też początek i przyjdą inne...
Na pewno, dlatego mówię, fajnie, że współpracuję teraz z tymi producentami zewnętrznymi. Naprawdę jesteśmy w stanie zrobić bardzo fajne rzeczy, z których jestem bardzo zadowolona i już się cieszę na te nowe dwa wyzwania w przyszłym roku.
Metoda Wilhelmiego, przypuścić jest ci bliska.
Oczywiście, że tak, jak najbardziej. Nawet widziałem te jego zapiski. Ktoś
naprawdę?
Tak. P i O.
Ja słyszałem tę anegdotę wielokrotnie, ale tak. Myślałem, że to jest nieprawda.
Nie, naprawdę miał to przypierdolić, to odpuścić. To jest coś takiego.
To jest jakiś element, to jest jakaś umiejętność pracowania nad dramaturgią.
No tak, to jest sznyt pewnego rodzaju, którym możesz iść, jeżeli potrafisz to robić. Roman to potrafił, absolutnie.
Genialny aktor.
Tak.
Też szkoda, że...
No niestety.
Paru jeszcze by się przydało wskrzesić ze szkoły teatralnej. To był karnawał, czy to była ciężka praca? Praca, klasztor, czy jedno i drugie?
Wszystko. Karnawał, klasztor, ciężka praca, najpiękniejsze lata mojego życia. Nie mogłem trafić lepiej. Miałem cudowny rok, cudownych profesorów. Wspominam te lata naprawdę przecudownie. Uwielbiam wracać pamięcią do tych lat spędzonych we wrocławskiej PWST z moim rokiem, tak.
Jakie były najważniejsze momenty, które najlepiej wspominasz? No dobra, nie chcę cię pytać o intymne rzeczy, ale też...
Tam nie było żadnych intymnych rzeczy.
No to jakieś tam były, ale no to nie pytam.
No szaleństwo, co ci mogę powiedzieć? Studenckie życie, tak? A też przede wszystkim poznawanie tego zawodu, poznawanie profesorów, podejścia, wiesz, też nauczono mnie stać na scenie, mówić. Ja wtedy się zakochałem w teatrze. Ja poszedłem do szkoły teatralnej tylko po to,
poszedłeś do szkoły teatralnej?
Tak. Ja poszedłem do szkoły teatralnej, chcąc być gwiazdą kina.
Chciałeś być Lindą po prostu.
Tak, ja o Lindzie pisałem pracę magisterską.
Patrz, jak trafiłem.
Tak. Więc i do tej pory się bardzo lubimy.
Bo to za kobieta była.
No tak. To było najlepsze właśnie, że szkoła teatralna spowodowała, że zakochałem się w teatrze. Uwielbiałem historię teatru. Zaczytywałem się we wszystkich książkach, czego najczęściej inni nie lubią, bo to trzeba tą teorię zdać, a ją bardzo lubiłem. Ja byłem taką encyklopedią teatralno-filmową. Filmową to na pewno, a teatralną dopiero poznawałem i poznałem też Grotowskiego, bo ja nie wiedziałem kompletnie, kto to jest, zdając do szkoły. Nie wiedziałem, kto to jest Czechow. Stanisławski. Ja po prostu poszedłem do szkoły, bo ja kocham Indiana Jonesa i Luke'a Skywalkera, mówię. Ja chciałem być...
Ja chcę być jak Harrison Ford,
no
po
tak, no. Ja chcę być taką gwiazdą kina i tyle.
A nie powiedzieli, że u nas nie ma takiego Hollywood?
No jest, bo dla mnie takim Hollywood był Linda, był Marek Kondrat, był Zbyszek Zamachowski, Wojtek Malajkat, czy Cezary Pazura, Olaf Lubaszenko, więc to była taka
Cezary
klika
Pazura,
wtedy.
To był, to on dostał taką trochę szansę na odmienienie tego amplua, bo on w latach 90. Był taki kojarzony z 13. posterunkiem,
no właśnie
kabaretami.
Nie, w latach 90.
No nie, to później, przepraszam.
Tak,
a
był
potem...
kojarzony właśnie z Pasikowskim przede wszystkim. Nawet tak. Nie wiem, czy wiesz, bo Czarek opowiadał mi tą anegdotę, tą historię na Festiwalu Filmów Fabularnych Gdyni, kiedy obejrzano Krola, a Król był filmem dyplomowym Pasikowskiego, co jest w ogóle niewiarygodne. Tak. I wyobraź sobie, że Czarek mi opowiadał, że jakiś krytyk w tamtym okresie, bardzo, bardzo mega znany, podszedł do niego po seansie tego filmu i mówi, no, mówię, muszę przyznać, kurczę, że no, rola naprawdę wybitna i powiem panu, gdyby był pan aktorem, to na pewno dostałby pan tutaj nagrodę za tę rolę. A Czarek tak z tym, przepraszam, ale ja jestem aktorem, właśnie 2 lata temu skończyłem łódzką filmówkę. Nie, 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 proszę pana, to nie jest możliwe. Ale ja jestem aktorem, proszę pana, naprawdę. I on się zorientował, że Czarek zagrał tak, jak potrafiłby zagrać to tylko amator tego Wiadernego. Oni byli święcie przekonani, że to jest amator, wręcz wzięty z wojska, z kompanii. Rozumiesz? Prawdziwy wojskowy.
Te.
I słuchaj, historia jest taka, tak mi Czarek opowiadał, że nagrody były już przyznane. I zdrapywali... Rozumiesz, bo on dostał nagrodę za tego Króla. I zdrapywali kogoś, nie wiem kogo, i dali to Czarkowi.
Przepraszamy bardzo, ale...
I dali tę nagrodę Czarkowi. Ale zobacz na to, nie chcieli mu dać w tamtym czasie, tylko dlatego, że nie skończyłby szkoły teatralnej. Czyli nie miał dyplomu i nie dostałby tej nagrody. Na taką historię opowiadał mi Czarek. Więc to jest niewiarygodne. I mnie szkoła teatralna bardzo pochłonęła i wciągnęła. I pierwsze, co ja chciałem, wchodząc do szkoły, chciałem być gwiazdą kina, a wychodząc...
Chciałeś być Cholubkiem.
Tak. Chciałem walczyć o etat w teatrze. To było dla mnie podstawą. Kino i serial gdzieś tam było obok. Ale na pewno wiedziałem, że chcę być w Warszawie, bo będę miał raz, że...
Bliżej do kina jednak.
Bliżej do kina i do telewizji, bo zawsze jakieś castingi, nie będą się dojeżdżać. A dwa, będę w Warszawie, w tym centrum. Kiedyś powiedział to jeden z moich profesorów w tamtym okresie. Nie ma cię w Warszawie, to cię nie ma.
Paweł Małaszyński jest dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Tomasz Ambroży Obertyn na posterunku. Wrócimy za moment, także pod żadnym pozorem nie wyłączajcie aplikacji Rock Radia.
Niezły gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
karosi.
Ambroży Obertyn na posterunku. Dzisiaj ze mną jest muzyk, aktor, przyjaciel dzieci, Paweł Małaszyński.
Jaki sposób na siebie wymyślisz, tak? Ja wymyśliłem taki, a nie inny i patrząc z perspektywy czasu, połowa mi się udała, a połowa nie, bo nie jestem tym aktorem, którym planowałem być. I to
ale
moje miejsce po 20...
surowy trochę dla siebie?
Jestem, ale no, łatwiej mi z tym żyć. Mhm. Bo nie spełniłem wszystkich swoich marzeń. Może parę rzeczy niepotrzebnie przyjąłem, parę rzeczy z paroma osobami niepotrzebnie się zaprzyjaźniłem. Więc te wszystkie czynniki wpływały na to, gdzie dziś jestem, tak? I to miejsce gdzieś tam nie do końca mi odpowiada, ale muszę się z nim pogodzić, bo chciałbym być na miejscu innych moich kolegów, ale zdaję sobie sprawę, że setka osób chciałby być też na moim miejscu, tak? Więc to się tak, gdzieś myślę. Tam wypośrodkowuje, tak? Mhm. Ale to nie znaczy, że spoczywasz na jakichś laurach, tak? Już odcinasz kupony. Nie, bo jestem w blokach startowych. Ja mam 50 lat, ale jestem, wiesz, cały czas otwarty na nowe propozycje, ale czy one przyjdą, tego nie wiem. I tego się też musiałem nauczyć, że ten zawód jest wielka niewiadoma. I gdybym miał go wybierać po raz drugi, to ja bym tego nie zrobił. Mhm. I to przestrzegam przed tym od razu, bo
młodzi ludzie, jak teraz słuchają, posłuchajcie Pawła Małoszyńskiego.
Nie idźcie do szkoły teatralnej. To też ja bym tego nie zrobił. I to mówię też młodym ludziom, z którymi się spotykam, że ja bym tego nie zrobił, bo uważam, że w dzisiejszych czasach na pewno jest trochę prościej pod tym względem, że jest mnóstwo produkcji. Mhm. Znaczy mnóstwo zrobiło się tych streamingów i tak dalej, tak. Tych platform, tak? Więc jest naprawdę
dobrych
dużo...
produkcji, tak, bo seriale są
dużo
teraz
miejsca,
świetne.
Tak, ale wiesz, przebić się przez to wszystko jest bardzo trudno. Kiedy ja zdawałem do szkoły teatralnej, było 25 osób na miejsce. Niektórzy z moich kolegów zostali w szkołach, są profesorami. Mhm. W tamtym roku we Wrocławiu, z tego co słyszałem, było 75 osób na miejsce.
Matko Bosko kochana.
Why? Ja ci powiem, ja myślę, że to jest kwestia właśnie mediów społecznościowych.
Myślisz?
Świata, show biznesu, który pokazuje blichtr, że to jest wszystko proste, łatwe, każdy może osiągnąć sukces. Nie musisz iść do szkoły teatralnej w dzisiejszych czasach, żeby osiągnąć sukces.
No więc właśnie, więc może to nie, może to jednak jest trochę z miłości do teatru, bo myślę sobie, że co może skłonić człowieka, żeby mierzyć się z tak trudnym wyzwaniem, jak na przykład zdawanie do szkoły teatralnej, czy na przykład szkoły muzycznej.
Ja nie generalizuję tego oczywiście.
Myślę,
bo
że to jest właśnie
jest
miłość do sztuki.
Jest
bo,
tak, jest
bo jak
tak.
chcesz zaistnieć na TikToku, to sobie może zaistnieć na TikToku, nie musisz się mierzyć z jakimiś egzaminami.
Oczywiście, że
do szkoły
tak, nie generalizuję tego, ale tak jak patrzymy z perspektywy z naszymi kolegami, to też tak jest, że wszystkim się wydaje, że to jest proste, łatwe. Moim kolegom zawsze
wyjdziesz,
się
zagrasz
się,
w oficerze.
Moim kolegom
kasa,
zawsze z osiedla się wydawało, że to jest takie proste. Zawsze mówili, a tam ty pewnie tam wchodzisz na scenę, czy stajesz przed kamerą, powiesz parę słów i miliony ci płacą, jeszcze całujesz te wszystkie piękne aktorki, tak? Ja mówię, no to chodź się zamienimy, zobaczymy ile
trochę
wytrzymasz.
Tak jest,
no. No takie jest wyobrażenie, więc ich zabrałem na plan dwa, trzy razy. To już wręcz więcej nie przyjechali, bo gdzieś takiej nudy po prostu i marnowania czasu w życiu nie widzieli.
No taki jest plan filmowy i serialowy.
No bo czekasz, no tak bo czekasz. Naprawdę czekasz.
Światło, kostiumy, charakteryzacja to jest... Jezu, tak właśnie sobie pomyślałem, bo tego pingwina wspomniałem, no to rola super, świetnie, ale tam to siedzisz, nie wiem, 6 godzin.
No tak, ale to jest właśnie, no kto wpada na pomysł, żeby z Kolina zrobić kogoś takiego, no. To jest niesamowite i za to podziwiam właśnie tą wyobraźnię i to, jak oni potrafią łamać tych aktorów, wiesz.
Ale on jest tam producentem wykonawczym, więc wiesz, może to jest też tak, że oni sobie po prostu, to nie jest tak, że Colin, przychodzą do niego ludzie, mówią, stary, zrobimy z ciebie pingwina.
Tak, tylko
on ma hajs i po prostu sobie...
Ale poczekaj, no ale ktoś mu musiał dać też najpierw rolę w pingwina w Batmanie.
Tak.
Prawda?
No tak.
On potem mógł wpaść na pomysł, a może zrobimy o nim serial. Nie wiem, jaka jest oczywiście geneza. No tak. Colin do mnie ostatnio nie dzwonił.
Jakoś
więc,
też się nie odzywa.
No właśnie,
no naprawdę skandal.
A jeszcze wisi mi stówę.
Dolarów.
Tak. Więc nie wiem, jaka jest geneza, ale samo to złamanie go i pokazanie go w takim, bo to wiesz, kiedy zakładasz taki kostium, kiedy robią z ciebie takiego potwora, to inaczej się ruszasz, inaczej mówisz, to od razu masz już wszystko w ciele, wiesz, sobie jestem w stanie to wyobrazić, nie, już się tym bawisz, wiesz, bo widzisz w lustrze kogoś innego, no. To jest fantastyczne. I jest paru aktorów tutaj w naszym kraju, którzy...
Tak sobie pomyślałem, bo zacząłem
którzy mają takie okazje.
O tym Cezarzym Pazurze, który właśnie najpierw grał takie role, potem były te kabarety, 13 posterunki, a potem...
Najpierw był 13 posterunek,
najpierw
potem
13,
były kabarety.
To mnie się mylą.
Mnóstwo zrobił filmów, zanim w ogóle wszedł 13 posterunek.
Potem...
I to był pierwszy taki serial, gdzie tak naprawdę jest niedoceniany, bo on naprawdę zaprezentował całą warstwę dell'arte.
Chodzi mi chodzi mi o to, że potem on się w Oficerze, tak? W Drugim Oficerze?
Tak, to był taki
pojawił w takiej roli właśnie zupełnie.
Tak, bo Czarek rzeczywiście miał taką drogę, że oprócz tego tych świetnych debiutów, tych pierwszych świetnych filmów i tak dalej, potem wszedł właśnie w ten 13 posterunek, który gdzieś go bardzo określił, zaszufladkował, bo my lubimy szufladkować, przyczepiać etykietki. Ja uważam, że to jest mistrzostwo świata, co on tam robił.
Tak,
absolutnie.
Oczywiście, że tak.
Ale okej, no Polska była taka i ludzie są tacy, a nie inni, tam gdzieś go zaszufladkowali, po czym potem wszedł właśnie w ten kabaret, więc on właściwie już nie był aktorem dla większości, tylko był kabareciarzem, przepraszam, kabareciarzem,
aperem, takim
trudne
trochę
słowo,
jakby.
Tak, kabareciarzem, dodatkowo tym, który robi miny w 13 posterunku. Mhm. I rzeczywiście Drugi Oficer był takim jego powrotem do poważnej roli. Ja się bardzo cieszyłem z tego powodu, że on,
tak,
że on
to nie to,
że ma złamać swój wizerunek. Mhm. No to kompletnie nie o to chodziło, tylko po prostu Czarek jest świetnym aktorem.
Nie, oczywiście.
Absolutnie, bez dwóch zdań. Kocham Czarka, kocham Frycza, wiesz, no, kocham Janka Peszka. No, ja wiem, że to są, jeżeli tylko ma możliwość, to jest kameleon. Ja go kupuję. Mhm.
Tak, mi chodzi o to, że producenci jakby nie zawsze to dostrzegają, że im jest prościej. Jak już jest
taką...
ktoś ma taką gębę przyklejoną, to już go tam trzymają.
No ale to podobnie jest też tak jak ze mną, no to jak się mówi gdzieś tam, słyszałem wyzwanie, a ten z Magdem nie. No rozumiesz, są pewne etykiety, wiesz, no ja mam też etykiety, powiedzmy, amanta, tego romantyka, tak, a że się nie kręci już w Polsce, no może się kręci gdzieś tam na platformach te różne komedie romantyczne, ja też mam już 50 lat, a nie mam 30, to raz, a dwa, ja po Magdziem odrzucałem te wszystkie propozycje, bo ja grając 55 odcinków Magdziem, budując takie amplua swoje, gdzie wcześniej zbudowałem oficera i ja z zimną premedytacją jakby wziąłem Magdę M, bo ja nie mogłem dostać roli przez rok żadnej po zagraniu w Oficerze. Tak mnie zaszufladkowano w rolach właśnie takich zimnych drani, dwulicowych i tak dalej. Więc ja z zimną premedytacją walczyłem o Piotra Korzyckiego, żeby zmienić swoje amplua i udowodnić, czy potrafi też zagrać na przykład romantycznego kochanka tam. Księcia z bajki, powiedzmy, tak? I ja myślałem, że wiesz, no pokazując ten wachlarz emocjonalny, no to zaraz...
Wszyscy powiedzą,
odtąd,
czyli można dać mu wszystko.
Nie, to była kolejna szuflada, która już w ogóle mnie pogrążyła.
No tak, ale to od zawsze, w sensie, no przecież Janusz Gajos jak zagrał w tych nieszczęsnych Czterech Pancernych, ile musiał się
tak, walczył
starać.
Długo o to, więc dlatego też ja się nie poddaję, jakby znam swoje miejsce w szeregu, ale jakby no nie siedzę w domu pod kołdrą i nie chlipię, tak, robię dalej. No i dlatego ten teatr daje mi taką przestrzeń i wolność, gdzie można mnie zobaczyć w zupełnie innych rolach, tak. Tak jak jest serial, powiedzmy, wielosezonowy, no to też jest kwestia teraz scenarzystów, tak. Na ile zaszczepią we mnie ciekawość tej postaci, zagrania nowych emocji, nowych sytuacji, tak, że na tyle będzie ciekawe, że będzie mnie dalej rozwijać, nie, a nie jakby odcinać kupony od sukcesu, bo właściwie skoro już mamy widza, to możemy go zatrzymać pisząc byle co. Więc staram się też rzeczywiście być fair wobec siebie samego i wobec publiczności, bo ja sam jestem takim...
I wobec sztuki.
Tak, i bo jestem sam takim oglądaczem i jestem sam też recenzentem tego, co oglądam, tak, coś mi się podoba albo nie.
Wygłupiacie się czasem na próbach na scenie? Robicie sobie jakieś żarty? Bo to całe anegdoty, całe były pokolenia, które robiły sobie takie naszykowane, wręcz Michnikowski słynął z tego.
Parę rzeczy mi tam, o których nie mogę mówić, bo są dosyć...
No dobrze.
Dosyć takie, że tak powiem, pełne nagości i jakichś takich innych tych, ale rzeczywiście mi robiono i mi nigdy to do głowy nie przychodziło, bo ja trochę jestem, że tak powiem, skupiony na robocie, ale lubię takie numery. Jak już się pewnie czuję, to wtedy tak, pozwalam sobie na różne numerasy. Ale na początku samej pracy to nie. Zawsze, kiedy ktoś mnie pyta właśnie o to, czy coś fajnego się wydarzyło, śmiesznego na planie, albo coś, to mówię, kurczę, wiesz co, powiem ci, coś chyba tak, ale ja nawet nie wyrzucam to z głowy, nie pamiętam, jestem tak skupiony na tym, co mam do zrobienia na swoim celu, zadaniu, że nie zwracam na to uwagi, ale na pewno są, w szczególności, kiedy jesteś na scenie, a w kulisach się dzieje dziwna rzecz, nagle ją widzisz kątem oka i a tu trzeba grać, a tam się dzieje.
Się dzieje.
Specjalnie, żeby cię, wiesz...
Wiem.
Wyrzucić z rytmu.
No, ale to jest takie chodzenie po linie.
Tak.
Paweł Małaszyński był dzisiaj niezłym gościem Rock Radia. Bardzo ci dziękuję.
Bardzo dziękuję wam.
Całej tej rozmowy będziecie mogli sobie w dowolnym momencie już niebawem posłuchać na Spotify'u. Podcast Niezły Gość znajdziecie właśnie tam, a nasze rozmowy również na rockradio.pl. Tomasz Ambroży Obertyn, bardzo dziękuję. Do usłyszenia. Buziaczki.
Niezły Gość w Rock Radio. 103 i 7 FM.
Podaję ci rękę.